Rozpocznijmy modlitwą, prosząc Matkę Najświętszą o wstawiennictwo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Rzymski katolik kształci się chętnie. Wrogowie naszej wiary chcieliby, abyśmy byli ciągle niedokształceni. Jest problem braku stałego, systematycznego kształcenia się w sprawach wiary. Powiem brutalnie. Może ktoś w swoim życiu przeczytał całą bibliotekę książek. Jeżeli te książki są z nurtu modernistycznego, to lepiej, żeby do tej biblioteki w ogóle nie sięgał. Nie jest chlubą, nie powinno być chlubą, mnożenie tytułów. Jest pytanie o jakość, o zawartość merytoryczną. Cóż tam w tych książkach jest? Mówimy o treściach dotyczących wiary katolickiej. Nie mówimy o innych zainteresowaniach, przecież uprawnionych, godnych, dobrych. Jest więc problem braku stałego, systematycznego kształcenia się w sprawach wiary. Rekolekcje mają głównie aspekt duchowy, to znaczy mają nam posłużyć do tego, żebyśmy w skupieniu, w ciszy, w rozmodleniu kontaktowali się z Bogiem. Można zmarnować rekolekcje przez gadulstwo, rozminąć się z zamiarem Bożym wobec tych dni, zagadując Pana Boga swoimi tematami. Natomiast do życia duchowego, godnie prowadzonego po myśli Bożej, potrzebne są dobre treści. Stąd też właśnie w tym aspekcie duchowym widzimy konieczność sięgania do zdrowych źródeł, czystych źródeł, katolickich źródeł, wypróbowanych. Trzeba ciągle i systematycznie wracać do tych źródeł katolickich. Trzeba prawdę poznawać, prawdę udostępniać, prawdę zachowywać i prawdę przekazywać. Pięknie pisze święty Atanazy, biskup, który wyróżnił się gorliwą obroną wiary, sam cierpiąc różne prześladowania za tę obronę wiary w czasach, kiedy większość kleru popadła w herezję. Tak było już. W IV wieku święty Atanazy pisze w pierwszym liście do Serapiona: pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, apostołowie głosili, ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już, ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. Święty Jan Damasceński pisał: ty zaś o wybrane zgromadzenie Kościoła, szlachetne grono o wypróbowanej wierności, wy, którzy szukacie pomocy u Boga i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawowiernej wiary. Dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało przekazane przez naszych ojców. Kwestia wiary dotyka kwestii doktryny. Wiara nasza rozwija się rozumnie na bazie treści, które Bóg objawił, zawartych w Piśmie Świętym i tradycji. To jest Boże objawienie, które Urząd Nauczycielski Kościoła przez wieki wiernie i nieomylnie przekazywał. Pan Jezus mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc kwestia wiary powiązana z kwestią doktryny, objawienia Bożego, dotyka najistotniejszej sprawy naszego życia, celu. Po to mamy zgłębiać Bożą naukę, po to mamy wiarę przeżywać, rozwijać, wyrażać ją naszym życiem, żebyśmy osiągnęli ten cel, którego Bóg dla nas pragnie, czyli zbawienie wieczne. Nie ma w życiu nic ważniejszego ponad to. Choćbyśmy tu na tej ziemi zwojowali wiele najpiękniejszych rzeczy, nic nam z tego, jeśli nie osiągniemy celu fundamentalnego, czyli zbawienia wiecznego. Ta prawda nas powinna mobilizować, żeby nie poprzestawać na naszym stanie wiedzy o wierze katolickiej. Skoro tak się sprawy mają, że kwestia wiary jest ściśle powiązana z ostatecznym celem życia człowieka, nie dziwi ten postulat, że do tego tematu trzeba i należy wracać często i wciąż i od nowa. I oczywiście kwestie wiary, doktryny wiary, należy poznawać i przedstawiać po katolicku. To znaczy w pełnej wierności objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i tradycji, rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół. Motywacje do zajęcia się kwestią wiary i doktryny wiary czerpiemy także z faktu powszechnego od 50 lat, już tu wspomnianego w czasie naszych rekolekcji, właściwie akceptowanego przez wielu i autoryzowanego, co gorsza, odkształcenia wiary katolickiej, którego ofiarą często bez złej woli padło miliony katolików. Jest niezwykle poważny problem odkształcenia wiary, z którym Kościół musiał się zmierzyć już od początku. Wystarczy z uwagą przeczytać choćby listy świętego Pawła i świętego Jana, aby poznać ten fakt zaskakujący. Czysta, klarowna, chrystusowa nauka podawana przez Kościół katolicki była przedmiotem rozmaitych odkształceń. Tu byłoby miejsce na przyjrzenie się tematyce herezji, herezji materialnej i herezji formalnej oraz zagadnieniu apostazji i schizmy. Tymi kwestiami zajmuje się teologia katolicka, tylko je wzmiankujemy, ponieważ są niestety rzeczywistością naszych dni. Problem odkształceń wiary ma zatem swoją długą historię i jak wspomniałem, bywały okresy, w których fałszywa doktryna zdołała osiągnąć większość statystyczną, IV wiek, herezja ariańska. Czasy, w których Pan Bóg umieścił nas na ziemi, dzisiejsze czasy, nie są wolne od tego problemu, przeciwnie. Problem istnieje i przybrał skalę dramatyczną. Bywa dzisiaj tak, że jako doktrynę katolicką podaje się te treści, które w niejednym aspekcie różnią się od tego, czego Kościół przez wieki niezmiennie nauczał. Czy to możliwe, aby Kościół przez całe wieki mylił się w istotnych kwestiach wiary, doktryny, moralności, kultu? Pytanie retoryczne. Aby poznawać prawdziwą wiarę katolicką, należy dzisiaj wykazać więcej odpowiedzialnej troski i należy sięgać do skarbca Kościoła, który przez 2000 lat jasno tłumaczył, co to jest wiara katolicka, jaka jest wiara katolicka i czym różni się wiara katolicka od innych wiar. Trzeba powiedzieć o pewnej dobroduszności ludzi, którzy nie sięgają do tradycyjnej katolickiej doktryny, dobroduszności w przyjmowaniu nowych, odkształconych treści. Więc kaznodzieja nie będzie tutaj pohukiwał na tych katolików, którzy w dobrej wierze przyjmują jakieś odkształcone nowości jako elementy prawdziwej doktryny katolickiej. Natomiast ten fakt wprowadzania tych odkształconych nowości jest niewątpliwie wezwaniem, żeby przezwyciężając to wszystko, co jest jakimkolwiek odkształceniem depozytu wiary, wracać i trzymać się mocno prawdziwej katolickiej wiary. I jeżeli ktoś pełną bibliotekę modernistyczną tylko zaserwował sobie, nie będzie zdolny do tego, żeby nawet sobie uświadomić, że w wielu punktach już po prostu katolikiem nie jest. Do tematu źródeł jeszcze wrócimy. Stan rzeczy jest taki, że to, co dzisiaj podaje się jako katolickie, nie w każdym punkcie w rzeczywistości katolickiej jest. Nie zaszkodzi, jeśli to jedno zdanie zapamiętamy z tych rekolekcji. Nie wszystko to, co dzisiaj podaje się jako katolickie, katolickie w rzeczywistości jest. Jest odrębne zagadnienie pomijania niektórych elementów depozytu wiary. No, podam przykład banalny. Wzywani byli do kurii kapłani, którzy powiedzieli kazanie o piekle. Jeden z przykładów. Problemem pozostaje także związana z odkształceniem doktryny sprawa nonszalancji katolickiego kultu i katolickich zwyczajów. Powiem krótko. Katolik uformowany na zdrowych źródłach wie, jak traktować mszę świętą. Katolik uformowany na zdrowych źródłach wie, jak traktować kapłaństwo w Kościele. Katolik uformowany na zdrowych źródłach wie, jak zachować się w domu Bożym. Wiara katolicka, doktryna katolicka. W świecie, w różnych krajach i środowiskach trwa dzisiaj poważna debata o sprawach Kościoła. Nie wiem, nie jestem upoważniony i nie silę się na jakieś oceny, werdykty. Nie wiem, czy lepiej, że na polskim rynku, mam na myśli źródła polskojęzyczne, internetowej, inne tak zwanej prasy katolickiej, czy tak zwanych mediów katolickich, że ta debata tylko bardzo fragmentarycznie jest dostępna dla polskich odbiorców. Nie wiem, czy to jest lepiej. Ktoś powie, z jednej strony jest to lepiej, ponieważ zabezpiecza Polaków przed niepotrzebnymi niepokojami w kwestiach wiary. To, co proponują niektórzy ludzie ubrani w sutanny różnokolorowe, woła o pomstę do nieba. I być może jest lepiej, że nie wszystkie te pomylone propozycje, tak nazwijmy, docierają do polskiego odbiorcy. Ale kto śledzi różne informacje z zagranicy, choćby w języku angielskim, francuskim, włoskim, ma powody do wielkiego niepokoju. Kościół jest w jawnym demontażu. Więc wiedzieć o tym też jest dobrze, ponieważ wtedy jesteśmy bardziej czujni. Owieczki czujne. Święty Wincenty z Lerynu ma w swoim piśmie Commonitorium taki piękny passus o czujnych owieczkach, które nie dały się zwieść błędom pasterzy. Czujne owieczki to. Dzisiaj bardzo temat przydatny. Owieczki muszą być dzisiaj czujne i badać, czy ten pasterz naucza po katolicku. Chcę od razu zaznaczyć, że tu nie chodzi o jakieś subiektywne ocenianie tak na modłę protestancką, co mi się tam podoba, co mi się wydaje, tylko o zastosowanie obiektywnych kryteriów katolickich do tego, co jest nam podawane. Czyli czy to, co jest podawane, zgadza się z tym, czego Kościół zawsze uczył. Więc to jest kryterium obiektywne, katolickie. Żeby je zastosować, oczywiście trzeba tę tradycyjną katolicką doktrynę dobrze poznać, żeby być w stanie rozeznać także te błędy i sprzeciwić się im. Jest dzisiaj poważny zatem problem odkształcania wiary. Powtórzę, nie wszystko to, co podaje się jako katolickie, jest nim w rzeczywistości. W czasie mszy świętej wybrzmiewa słowo biskupa Schneidera. Jeśli Pan Bóg pozwoli, jeszcze raz jutro podczas kazania je powtórzę. Natomiast chcę przytoczyć jeden głos kapłana, powiedzmy, z szeregu, czyli nie będącego biskupem, ojciec doktor habilitowany Benedykt Jacek Huculak, napisał nie tak dawno opublikowany w internecie wnikliwy artykuł pod tytułem Watykan dzisiaj. Zdaje się, że niektórzy czytali ten ważny artykuł. Zawarł w nim między innymi takie słowa. Jeden aspekt pokazujący jawne odkształcenie depozytu wiary. Watykańskie oświadczenie w sprawie Żydów, w którego tle widnieje obraz jakiegoś kościoła zbytecznego, nikomu w istocie niekoniecznego, a nie prawdziwy kościół, jeden święty, powszechny i apostolski, nie tylko przekroczyło granice herezji formalnej, lecz nawet zbliżyło się do odstępstwa od wiary katolickiej, co z grecka bywa nazwane apostazją. Kuria rzymska z kongregacjami i podległymi urzędami jest osobistym narzędziem papieża, działającym jako jego alter ego, czyli przedstawiciel jego osoby. Żadne więc działanie kurii, a już zupełnie żaden jej dokument, nie jest głosem samej kurii, lecz jest odbierany jako pochodzący ze strony papieża. Stąd wynika ogromna odpowiedzialność urzędów watykańskich, a beztroskie obchodzenie się z nauką i zwyczajem apostolskim, do których należy powszechna konieczność wiary oraz chrztu, to droga prowadząca do skutków najgorszych. Taka beztroska urzędów może wynikać ze zwodniczego poczucia, że nic im nie grozi, bo za nimi stoi papież, który może wszystko, a także z mniemania, jakoby papież był wyrocznią prawdy. Zapominają jednak, że papież nie jest jakimś bogiem, lecz tylko biskupem, a jako biskupowi Rzymu przysługuje mu szczególne stanowisko w Kościele. Metropolitą Latium, prymasem Włoch, patriarchą Zachodu, jednym z pięciu starożytnych i pasterzem całego Kościoła staje się on ze względu na to, że został biskupem Rzymu. Owo stanowisko, ów zakres władzy jest nadbudową jego tożsamości biskupiej sprawowanej w Rzymie. Jako następca Piotra bywa nieomylny w okolicznościach ściśle określonych, czyli tylko wówczas, gdy jako pasterz całego Kościoła ponad patriarchami i obrządkami sprawuje nauczanie uroczyste. Ostatnim razem miało to miejsce w roku 1950 przy ogłoszeniu dogmatu o wniebowzięciu Maryi. Oczywiście nie jest to żadna twórczość, lecz tylko stwierdzenie, że dana treść, jak roślina w ziarnie skryta pod ziemią, a potem kiełkująca i rozwijająca się, zawsze należała do skarbca objawienia, którymi są Pismo Święte i tradycja, a głównie ta druga, bo jest o wiele starsza i tylko według niej ustalono wykaz ksiąg biblijnych. Narzędziem zaś przekazywania treści objawienia jest według woli Chrystusa żywe słowo apostołów oraz ich następców, którymi są biskupi. A jest ono nieomylne wtedy i tylko wówczas, gdy oni w łączności z następcą Piotra sprawują nauczanie uroczyste na Soborze Powszechnym, albo gdy rozproszeni po całym świecie sprawują nauczanie zwyczajne, które musi być całkowicie zgodne, czyli powszechne. I to nie tylko w przestrzeni, kiedy to w danym okresie biskupi wyrażali mi jakieś twierdzenie, lecz także w czasie, czyli w zgodzie z nauczaniem poprzednich pokoleń biskupów aż do apostołów. Na tym tle o czym świadczy wypowiedź kardynała Swenensa, że Sobór Watykański II był rewolucją francuską w Kościele, lub podobne słowa ojca Congara, że był on bezkrwawo przeprowadzoną rewolucją październikową? Koniec cytatu. Dokument dotyczy kwestii jednej. Zaprzecza się słowu Chrystusa, które nakazuje głoszenie Ewangelii wszystkim narodom. Wprost sprzeciwienie się woli Chrystusa. Tu jest mowa o Żydach, ale przecież tendencje dotyczą także innych, ogólnie powiedzmy, wyznań czy religii. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że prozelityzm, czyli pozyskiwanie innych dla prawdziwej wiary katolickiej, jest grzechem i nie tylko grzechem, ale grzechem ciężkim. To są obrazki, które tylko pokazują nam niektóre aspekty procesu demontażu wiary katolickiej zakorzenionej w woli Chrystusa. I tu jest problem naszego podejścia do tej tematyki. Niedobrze jest zamykać oczy na te sprawy. Kto się czuje katolikiem, kto jest katolikiem, powinien wiedzieć o tym, co się w rodzinie dzieje i co się w rodzinie wyrabia. Jak się traktuje w tej rodzinie kogoś najważniejszego, czyli Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który zdaje mi się swoje objawienie już dawno przekazał ludziom. Biskup Schneider kilka lat temu wprost powiedział, że w pewnych gremiach kościelnych dzisiaj poddaje się pod dyskusję to, co jest zupełnie zbędne, bo wola Chrystusa już została dawno jasno wyrażona w tej czy innej kwestii. Jeśli ktoś ten temat pomija z zasady i przyjmując te błędy uważa się za dobrego katolika i za dobrą katoliczkę, to niechże z tych rekolekcji wyjedzie ze zbawiennym niepokojem, że dał się i dała się wprowadzić w błąd. Jeśli mówimy zatem dzisiaj o odzyskiwaniu wiary katolickiej, to nie jest jakaś sprytna formuła retoryczna. Jest to naglący postulat, który wynika z obserwacji stanu faktycznego. Trzeba naprawdę odzyskiwać wiarę katolicką w swoim myśleniu, w swoich decyzjach, w swoim stylu życia. Sytuacja jest nagląca, dlatego trzeba na ten temat podejmować działania, przede wszystkim na płaszczyźnie własnego serca i umysłu, ale także na ten temat rozmawiać z innymi członkami Kościoła, szukać dróg, aby herezję ograniczyć, eliminować, a żeby rozkwitła na nowo prawdziwa, Boża, Chrystusowa nauka. Czytamy w liście do Hebrajczyków: bez wiary nie można podobać się Bogu. I znowu trzeba dzisiaj powiedzieć, o jaką wiarę tu chodzi. O tę wiarę, której Chrystus uczył. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący do Boga musi wierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Temat wiary, poznawania wiary, zachowania wiary, realizowania przez dobre czyny cnoty wiary jest fundamentalny dla rozumienia życia człowieka, jego treści, jego sensu i dotyka ostatecznie przeznaczenia wiecznego człowieka. Słowo o tradycji. No, powód jest banalny. Tak niekiedy pojawiają się różne tematy wiary, także w przestrzeni internetowej, czy w jakichś rozmowach, dyskusjach. No i bardzo często ktoś tam tak dobrodusznie wyskoczy, a Pismo Święte mówi tak i postawi kropkę. No, jeśli w głowie mam tylko to, to jestem protestantem, czyli heretykiem, nie katolikiem. Sola scriptura. Tylko Pismo Święte. Katolik powie Pismo Święte i tradycja pisana dużą literą. Rozumiana tak, jak ją rozumiał przez wieki Kościół. I to są także nasze źródła, do których nawiązując możemy dawać także innym ludziom poprawną argumentację katolicką, czyli prawdziwą, zakorzenioną w Bożym objawieniu. Pismo Święte i tradycja. Pismo Święte i tradycja. Pismo Święte i tradycja. Święty Pius X w swoim katechizmie, sięgajmy do tego katechizmu, źródło nieskazitelne katolickiej prawdy. Katechizm Świętego Piusa X. Czym jest tradycja? Tradycja to niespisane Słowo Boże, które zostało przekazane żywym Słowem przez Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a do nas dotarło przez stulecia za pośrednictwem Kościoła bez żadnej zmiany. Gdzie jest zawarte nauczanie tradycji? Nauczanie tradycji jest zawarte przede wszystkim w dekretach soborów, w pismach świętych ojców Kościoła, w dokumentach Stolicy Apostolskiej, a także w słowach i obrzędach świętej liturgii katolickiej. Jakie znaczenie winniśmy przypisywać tradycji? Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu Słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Powiedzmy to najprościej. Argumentacja sięgająca do Pisma Świętego i tradycji jest bezpieczna, katolicka, jedynie uprawniona dla katolika. Uczmy tego dzieci. Jeżeli na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko zapamięta z całej katechezy to jedno zdanie, że objawienie Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i tradycji, to będzie wielki sukces pedagogiczno-dydaktyczny, bo będzie skierowane to dziecko do pewnych źródeł katolickich, źródeł objawienia. Jeszcze raz przeczytam to zdanie świętego Piusa X. Chodzi o to, że tradycja nie jest jakimś dodatkiem folklorystycznym, opcjonalnym, estetycznym. Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu Słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym. W świetle powyższego jasnym jest postulat wybornie katolicki. Naukę wiary pojmować nie według skojarzeń własnych, prywatnego tłumaczenia Pisma Świętego, albo jakiejś mody bieżącej, interpretacyjnej, ale według kryteriów tradycji, pisanej dużą literą i rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół. Przejdźmy do praktyki. To, co nam pomoże w zgłębianiu objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, to jest tak zwana Biblioteka 58. No, trzeba Panu Bogu dziękować za to, że już w niejednym domu i w sąsiedztwie, w różnych środowiskach ta Biblioteka 58 już istnieje. Nawet ludzie czasem sygnalizują jakieś dobre patronaty. Jest tam biblioteka pod patronatem świętego Józefa czy innych. To znaczy, że już ta robota katolicka, praktyczna, konkretna, nieodzowna już się dzieje. Co to jest Biblioteka 58? Założyć taką bibliotekę to znaczy szeroko otworzyć skarbiec tradycji. Teraz mamy księgarnie, tak zwane katolickie. I teraz jak tam wejdziemy, to widzimy, że tam większość tego księgozbioru, prawda, które możemy zakupić, to są wszystko ostatnie lata. Prawie. W większości. I teraz pytamy, a co się to stało? Czy to Kościół został założony 50 lat temu? Pytam o encyklikę Piusa XI o Chrystusowym Królowaniu Quas Primas. A co to jest? A ilu papieży było do czasów Chrystusa? Gdzie jest ta literatura? Encykliki papieskie. Kto je wydaje? Rok 1958, wstecz do czasów Chrystusa. I to jest uczciwa postawa metodologiczna, dlatego że sięgamy do autentycznych źródeł katolickich, które pięknie rozkwitały na niwie Kościoła w ciągu jego historii jako owoc działania Ducha Prawdy. Bóg objawia, człowiek przyjmuje Bożą prawdę, reflektuje, hierarchowie autentycznie nauczają tej Bożej prawdy. Pozostała ona jako dogmaty, jako stwierdzenia soborów, jako encykliki papieskie. Pewna doktryna katolicka niesprzeczna między sobą, spójna, przejrzysta. To są cechy nauki katolickiej, nie wprowadzająca zamętu, wprowadzająca pokój, harmonię, jedność. Biblioteka 58, od roku 1958 wstecz aż do czasów Chrystusa. Dzisiaj mamy internetowe możliwości, są różne aukcje, Allegro i tak dalej. Proszę bardzo, kupujemy, namierzamy książki bez wątpienia katolickie. Na tej bazie możemy po pierwsze rozpoznać, jaka jest prawdziwa doktryna katolicka i po drugie, kiedy już tą doktrynę katolicką naprawdę poznamy, będziemy dopiero zdolni, żeby te współczesne, nachalnie wprowadzane w Kościół błędy zidentyfikować, żeby się od nich zdystansować i żeby je przezwyciężyć wytrwaniem przy prawdzie. No to tak w skrócie, syntetycznie jest proces, który powinniśmy sobie dla własnego dobra zaserwować. Biblioteka 58. Niewątpliwie katolicka. Ludzie się książkami wymieniają, oddają się codziennej lekturze, dokonuje się piękna, ukryta praca, o której w internetach nie piszą, ale to już się dzieje w Polsce w niejednym miejscu i Bogu dzięki za to. Postulat jest taki, aby otworzyć skarbiec prawdy, nie nakładać pęd na prawdę. Święty Paweł pisze właśnie o tym problemie tych ludzi bezbożnych, którzy nakładają prawdzie pęta, czy jakieś sieci jakby narzucali, to nie. Katolik to jest człowiek wolny. Pan Bóg objawia prawdę, klarowną, przejrzystą. Chętnie ją poznaje. W Księdze Mądrości Syracha czytamy: chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych. Ciekawe słowo jest w liście świętego Pawła do Rzymian. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Poznajemy tę wolę Bożą właśnie słuchając czy wczytując się w Boże treści zawarte w objawieniu Bożym, w Piśmie Świętym i tradycji. Czasem sobie niektórzy stawiają pytanie, dlaczego Pan Bóg dopuszcza szerzenie błędu w Kościele. I tutaj na przykład święty Wincenty z Lerynu w swoim dziele Commonitorium pisze tak: bo doświadcza was Pan Bóg wasz, aby jawne było, czy go miłujecie, czy nie. Ale proszę nie przeszkadzać teraz. bo doświadcza was Pan Bóg wasz, aby jawne było, czy go miłujecie, czy nie, ze wszystkiego serca i ze wszystkiej duszy waszej. Więc w każdym wypadku, oświeceni łaską wiary, możemy i te trudne dzisiejsze okoliczności, nie tylko możemy, ale powinniśmy potraktować jako czynnik mobilizujący, żeby okazać Panu Bogu pełną miłość, błędy odrzucając, a trwając przy Chrystusowej prawdzie. Gdzie więcej trudności, tam i większa zasługa, chociaż trud niejednokrotnie większy. Bo jesteśmy w wielu wypadkach pozostawieni w pewnym ostracyzmie środowiska, o czym wczoraj wspominałem, choćby w rodzinie, czy nawet w parafii, czy w innych środowiskach kościelnych, ale możemy być spokojni. Nie mamy innych ambicji tworzenia jakichś nowych kościółków, kościołów, herezji, nowości, zmiany. Chcemy spokojnie wytrwać przy tym, co Bóg objawił, co zawarte jest w Piśmie Świętym i tradycji i czego Kościół z pokolenia na pokolenie 20 wieków uczył. To jest ambicja bezpieczna, katolicka, pewna. Zawartość takiej biblioteki 58. Tu podam tylko ogólne takie linie tematyczne, jak sobie ten księgozbiór stopniowo gromadzić. Po pierwsze, możliwie wszystkie dokumenty soborów, dokumenty papieży, dostępne w języku polskim bądź w innych językach, przecież wielu z nas zna także inne języki. Wśród nich znajdują się encykliki i bulle, które zawierają uroczyste ogłoszenia katolickich dogmatów. Dygresja mała. Sam słyszałem na własne uszy, przecież nie mówię, o kogo chodzi. Jeden z księży mówił kazanie i pomylił dwa dogmaty. Co innego jest dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a co innego jest dogmat o wieczystym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny. No tak mu się to pomyliło. No więc jeżeli księdzu się tam zdarza, cóż dopiero ludzie świeccy. Katolik powinien znać dogmaty katolickie. Także i to wiedzieć, jaka jest istotowa różnica między dogmatem o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a dogmatem o wieczystym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny. Po drugie, katolickie katechizmy. Katechizm Soboru Trydenckiego, katechizm kardynała Gaspariego, katechizm świętego Piusa X. Pięknie wiara katolicka wyłożona w formie przystępnej. Są pytania, odpowiedzi, logicznie, tematycznie treści wiary przedłożone. Dzieła doktorów Kościoła. Święty Tomasz z Akwinu. Kto przeczyta więcej, kto mniej. Żywoty świętych. Te czytać może każdy, podobnie jak katechizmy. Żywoty świętych. W historii Kościoła było tak niejednokrotnie, że święci uczyli się świętości od swoich poprzedników. Nie jeden święty został święty, między innymi dlatego, że czytał żywoty świętych. Taka Boża sztafeta świętości się wytwarzała w niejednym przypadku. Żywoty świętych czytajmy dzieciom w rodzinie. Treści Boże, przykłady życia Ewangelią. Jest takie powiedzenie, historia magistra vitae, historia nauczycielką życia, ale ja jako katolik mam inne powiedzenie, wydaje mi się, że bardziej prawdziwe. Historia Sanctorum Magistra Vitae. Historia świętych jest nauczycielką życia. To z pewnością. Dalej, dzieła kanonizowanych mistyków. Świętego Jana od Krzyża, świętej Teresy z Awila, świętej Katarzyny ze Sieny i innych. No i tak ze współczuciem czasem patrzę na te niewiasty, które tak te bibuły różne drukują i tak kserują. I pytam, a co to za źródło? A bo to Matka Boża tam powiedziała. Ale źródła pewne, mistyków katolickie, nawet nie słyszałam, że istniała jakaś święta Teresa z Awila. No i potem mamy to, co mamy. Taka religijność chwiejna, bibułowa, nie sięgająca do źródeł pewnych. Kładę to mocno na serce szanownym słuchaczom. Nie bądźmy spokojni, jeśli życie duchowe chcemy kształtować o niezaaprobowane przez autorytet Kościoła bibuły. Diabeł prędzej czy później tam się ujawni. Może za 5 lat, a może już jutro. Nie upierajmy się, zwłaszcza jeżeli pewne treści są niepewne albo wprost zbaczają od depozytu wiary katolickiej. Więc trzeba się zachwycić tym rezerwuarem pewnej nauki na temat życia duchowego. Czytajmy mistyków kanonizowanych, świętych. Kobiety odniosą wiele pożytku z czytania dzieł świętej Teresy z Awila. Zaprzyjaźniajcie się z tą świętą. Życie duchowe będzie rozkwitać na pewnych źródłach. Dzieła mistrzów życia duchowego. Święty Alfons Liguori, święty Franciszek Salezy i inni. Mamy do czego sięgać. Skarbiec Biblioteki 58. Katolickie modlitewniki i śpiewniki wydane do roku 1958. Ile możemy sobie w domu pośpiewać pięknych katolickich pieśni. Może kiedyś powstaną jakieś prace naukowe na temat destrukcji kultu eucharystycznego powiązanej z wprowadzaniem repertuaru piosenkarskiego na miejsce katolickich pieśni. Sprawy powiązane. Sięgnijmy do starej książeczki. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty. A dzisiaj mamy pioseneczkę Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Cieszy się każdym moim gestem, a gesty są różne. Gesty są różne i takie niedorzeczności serwuje się już dzieciom, znieprawiając naturalną dziecięcą wrażliwość religijną. Jeśli dziecko jest uczone przez przykład dorosłych, że w Kościele należy zachować się z szacunkiem, w skupieniu, nie rozmawiamy w kościołach, chyba że jest jakaś potrzeba, to szeptem, krótko jakąś tam sprawę naglącą, to dziecko to przyjmie, bo widzi, że tu jest dom święty, dom Boży, miejsce modlitwy. Więc są te nurty zatrute też w tych różnych gremiach tak zwanych wychowujących, edukacyjnych i tak dalej. Wmawiają dzieciom i młodzieży coś, co nie jest prawdą. Dziecko, jeśli wprowadzone jest pobożnie w modlitwę, w kult Eucharystii, w tajemnicę obecności Pana Jezusa w tabernakulum, pięknie to uszanuje. No, wykluczamy tych zupełnie najmłodszych, ale mówimy o dzieciach już dorastających. Więc ten repertuar pieśniarski, wracamy do tematu naszej biblioteki 58, z takimi treściami, z taką piękną muzyką, jest doskonałą pożywką dla duszy, dla rozwoju wiary i jest także godnym sposobem oddania czci Panu Bogu. Msze Świętą należy traktować poważnie. Nie wymagamy, żeby wszyscy od razu umieli służyć do tradycyjnej mszy świętej. Ale jeśli ktoś nie potrafi, to do ołtarza nie wychodzi. Jeśli ktoś nie przećwiczył koncertu fortepianowego bemol Czajkowskiego, to nigdy się nie odważy wyjść na podium i z orkiestrą ten koncert zagrać, bo by się skompromitował. A przecież to, chociaż kontekst piękny życia artystycznego, jest tylko dziełem ludzkim. Dlaczego pomiatamy mszą świętą? Czy msza święta w swojej istocie nie zasługuje na to, żeby być przygotowana pięknie, odprawiona pięknie, usłużona pięknie? Nie ma rzeczy ważniejszej. Douczyć się można i douczyć się należy. W przeciwnym wypadku nie mówmy, że jesteśmy katolikami. Tego nas uczy także tradycyjna doktryna katolicka. Wielkiego szacunku dla sprawy najświętszej, czyli mszy świętej, kultu Bożego. Biblioteka 58. Sięgamy zatem do niezgłębionego i przebogatego rezerwuaru prawdy, jaki Kościół udostępniał przez wieki wszystkim ludziom, ludom i narodom ku ich zbawieniu i świętości. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król. Król Polski i świata. Tu Radio Chrystusa Króla. Nadajemy dla Was z Łodzi, z Polski, dla Polaków, dla Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej, australijskiej i Polonii rozsianej po całym świecie. Nadajemy na stronie www.radiochrystusakróla.pl przez 24 godziny na dobę. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie.